Lublinie.
O dźwięku i muzyce w filmie, o śpiewających aktorkach i aktorach, o serialu The Eddie muzycznym z Joanną Kulik, która robi międzynarodową karierę. O tym dziś w magazynie do godziny 13, tradycyjnie na antenie Radia Lublin, no i od kilku tygodni już tradycyjnie my na odległość, my, czyli Łukasz Jasina, nasz ekspert filmoznawca w studiu w Warszawie. Cześć Łukaszu.
Kłaniam się, choć zasygnalizuję Państwu wstępnie, że już pewne daty odmrożenia naszych spotkań powstały.
Żyjemy.
Aż przekraczałem z tej radości.
Żyjemy nadzieją. Agnieszka Krawiec w studiu przy Obrońców Pokoju 2. Piotr Wierzchoń program realizuje. Będzie muzycznie także za sprawą wykładu właśnie w ramach Akademii Kina CSK i za sprawą rozmowy z Tomaszem Karolakiem. Teraz liczyłam na Twoją reakcję. Karolak.
Tomasz Karolak jest aktorem, który rzeczywiście kiedyś wywoływał pewne reakcje, być może. Nawet zagrał kilka dobrych ról, ale jakoś tak od pewnego czasu ich nie wywołuje. Ale ostatnio, owszem, rzeczywiście jest ofiarą kapitalizmu. Nie, żart żartami. Tomasz Karolak, dobry aktor drugoplanowy, dobry aktor komediowy. Nigdy nie rozumiałem tego całego szału wokół niego, ale ja nigdy nie byłem dobry w kreowaniu celebrytów.
Gdybyśmy powiedzieli o Karolaku celebryta, to byśmy go jednak trochę skrzywdzili, ponieważ ma mnóstwo ról na swoim koncie, i teatralnych, i filmowych, a nawet na koncie ma, uwaga, uwaga, sprzed laty nagrodę na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu, bo to śpiewający
No bardzo
aktor.
Dobrze śpiewa Tomasz Karolak. Pamiętajmy o serialu 39,5 i jego kontynuacji, gdzie jednak grał muzykę, gdzie bardzo dobrze śpiewał. Nawet to weszło na listy przebojów, co on tam wyśpiewał. Ale jest to jednak też aktor boleśnie niewykorzystany i popadający w attention seeking, które ma niestety wielu twórców. Szkoda wielka. Ale z drugiej strony, tak sobie czasami człowiek myśli, że aktorzy polscy mają momenty słabsze, momenty większe. Tomasz Karolak rzeczywiście udowodnił nam wielokrotnie, że jest dobrym aktorem. Może przyszłość da mu coś lepszego do zagrania niż te lata, które ma za sobą, zwłaszcza ostatnich 10 lat, kiedy jednak wielki awans jego kariery wiązał się też niestety z pewnym upadkiem jego aktorstwa.
Znamy go z seriali właściwie, z 39,5, z rodzinki.pl, której emisja i produkcja właśnie dobiegły końca. Z wielu komedii romantycznych, w których pojawia się przede wszystkim w drugoplanowych rolach. No i niestety to jest właśnie ta sytuacja, której często boją się aktorzy, że każda kolejna produkcja będzie przypominała tę poprzednią. To znaczy, że będą w podobnych rolach obsadzani. Szkoda, że Tomasz Karolak nie zagrał jeszcze roli innej, która byłaby rolą dobrą, bo takie predyspozycje ma.
Zdecydowanie. Ma również warunki. To znaczy jest to aktor, który potencjalnie może być obsadzany zarówno w komediach, jak i w filmach zupełnie innych. Ale tak to niestety bywa. Film jest bardzo, bardzo niesprawiedliwą sztuką i zwłaszcza w polskim kinie, kiedy raz już zostajesz odpowiednio zaszufladkowany, kiedy odkryjesz pewien model obsadzenia aktora, bardzo ciężko jest ci go przełamać. To był moment Piotra Adamczyka na przykład swego czasu, Mateusza Damięckiego, innych gwiazd tego typu. Tomasz Karolak wydawał się przez pewien czas wolny od tego. Właśnie z powodu takich braków klasycznej fizycznej atrakcyjności, które bardzo pomagają w przełamywaniu aktorskiego amplua. Tomasz Karolak próbował też swoim własnym teatrem, który powstał w Warszawie, troszeczkę tę sprawę zmodyfikować. Ten teatr teraz upadł, ale okej. Myślę, że Tomasz Karolak i tak na 3-4 złe role serwuje nam w dalszym ciągu 3-4 dobre, więc nie jest aż tak źle rzeczywiście, jak mówiłem na początku.
To jest też człowiek bardzo ambitny. Wiem, że pracuje nad ciekawymi projektami poważnych seriali, ambitnych filmów, więc ciekawa jestem, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że w swoim czasie będziemy o tym także mówić. Ale dlaczego od Tomasza Karolaka i od muzyki rozpoczynamy dzisiejszy program? Ponieważ Tomasz Karolak to ten śpiewający aktor, który niedawno nagrał piosenkę i jeszcze teledysk do niej. Ten teledysk został stworzony przy pomocy jego dzieci. Piosenka nosi tytuł Za nowy lepszy dzień. I to jest piosenka, którą przy okazji Tomasz Karolak wspiera walkę z pandemią koronawirusa. Chodzi o to, że jeśli pobierzemy ze sklepu internetowego piosenkę Za nowy lepszy dzień, to tę symboliczną kwotę, którą zapłacimy, przekażemy właśnie na rzecz lekarzy ze szpitala MSWiA w Warszawie i całej służby zdrowia w tym miejscu, która walczy z pandemią. Myślę, że jest to bardzo ładny gest, bo można zrobić coś przyjemnego i pożytecznego podwójnie.
Całkowita zgoda. Każda forma wspomagania walki z pandemią jest czymś wartościowym. Zwłaszcza taka, która naprawdę coś przynosi, a Tomasz Karolak nam okazuje, te możliwości.
Piosenkę zagramy za chwilę, ale najpierw fragment mojej rozmowy z Tomaszem Karolakiem, nagranej niedawno, w której wypytałam Tomka między innymi o to, jak wygląda takie nagrywanie piosenek na potrzeby filmu, serialu, o muzyczne inklinacje i początki muzyczne Tomasza Karolaka, a one sięgają, uwaga, uwaga, zainteresowania muzyką Krzysztofa Krawczyka. O to wszystko pytałam, to wszystko usłyszą Państwo już za chwilę.
W kinie w Lublinie.
Ta muzyka właściwie teraz, tuż przed 50, sobie uświadamiam, jak ogromne znaczenie dla mnie miała w ciągu całego mojego życia, bo kiedy ja dorastałem, byłem nastolatkiem, w Polsce kończyła się epoka socjalistyczna i wtedy właściwie nie mieliśmy takiego szerokiego dostępu do muzyki zachodniej, jak bym to nazwał. Nie zapomnę, powiem Państwu, takiego szoku. Dokładnie pamiętam ten dzień, byłem wtedy w czwartej klasie podstawówki, kiedy dostałem, oczywiście wcześniej dostałem radiomagnetofon Maja 2 na komunię, tak? I do tego radiomagnetofonu Maja 2 dostałem kasetę Krzysztofa Krawczyka, którego pozdrawiam, szanuję i kocham, ale wtedy Krzysztof Krawczyk śpiewał takie standardy a la Elvis Presley. I ja tą kasetę tłukłem na zmianę z kasetą Abby, którą dostałem od matki. I nagle, odbierając trzeci program radia, usłyszałem koncert AC/DC z Holandii i Highway to Hell i TNT i oszalałem. No i od tamtej pory ta muzyka rockowa, ta muzyka właśnie już teraz różna, staje się mi towarzyszem w smutkach, w niedolach, w radościach. A w związku z tym, że moje marzenia jako młodego chłopaka zaczęły szybować w stronę sceny, tak, sceny tej rockowej właśnie, moimi idolami byli wokaliści, gitarzyści, perkusiści rockowi, to kiedy dostałem propozycję zagrania w serialu 39,5 lat temu, 12, no byłem tak zniebowzięty, że oszalałem właściwie, bo to taka druga moja natura. No i zacząłem grać tego Darka Jankowskiego, nagrywając kilka utworów w trakcie trzech sezonów na potrzeby tego serialu. Po czym stacja TVN do mnie zadzwoniła, że Tomasz, wiesz, bo jest bardzo dużo zapytań organizatorów, że chcieliby zaprosić zespół Dirty Track, to był zespół z serialu, żeby wystąpił z repertuarem, bo ludzie po prostu myślą, że ten zespół twój naprawdę istnieje. I tak oto 12 lat temu powstał zespół, który się nazywaliśmy humorystycznie, dlatego że on miał być takim okolicznościowym tworem Pączki z Tłustu. Tymczasem okazało się, że nasza przygoda z muzyką właśnie trwa już właśnie 12 lat i ostatnie lata to są dziesiątki koncertów. Ja oczywiście traktuję to jako taką odskocznię i jako pewien rodzaj mojej spłaty długu publiczności, no bo jeżeli publiczność mnie ogląda w milionach, że tak powiem, w serialach czy w filmach, no to ja im oddaję głównie dobrą energię na tych koncertach, bo umówmy się, Edytą Górniak ja nie jestem i nie będę, ja nie mam takich aspiracji, ale ta energia, którą dajemy na koncertach, ten mój kontakt z publicznością, który sobie niezwykle cenię, jest dla mnie takim działaniem symbolicznym. Po to ta muzyka i ta muzyka właściwie jest cały czas ze mną.
Aktor powinien mieć poczucie rytmu, powinien śpiewać. Tak. Nie każdy jednak.
Ale wiesz, to niekoniecznie. Przerwę ci tutaj. Ja pamiętam egzaminy do szkoły teatralnej, gdzie połowa moich kolegów była bardzo zestresowanych w momencie, kiedy trzeba wejść i zaśpiewać piosenkę albo zrobić powtórzenie rytmiczne. Więc umówmy się tak. Niektórzy aktorzy są do tego predysponowani, niektórzy nie. Niektórzy są lepsi w innych dziedzinach aktorstwa. Znamy przecież aktorów, którzy genialnie śpiewają, no ale nie widujemy ich w filmach, czy w serialach, czy w teatrze. Ale są też aktorzy, którzy nie potrafią w ogóle śpiewać, prawda? Ale grają na przykład w filmach. Ja myślę, że może jestem gdzieś pośrodku. Wszak na swoją, powiedziałbym w cudzysłowie, obronę, jestem laureatem piosenki aktorskiej festiwalu z 1997 roku.
Ja bym jeszcze powiedziała o kategorii aktorów, którzy w tym muzykowaniu odnajdują prawdziwą pasję, bo to też potem czuć z ekranu, prawda? Czy mógłbyś nam odrobinę zdradzić kulisy takiego śpiewania w filmie, w serialu? Bo chyba nagrywanie takich muzycznych scen wygląda inaczej niż tradycyjnych, zwykłych.
No wiesz, to oczywiście wszystkie utwory, które ja wykonuję w serialu, są przeze mnie nagrywane na żywo. To znaczy w tym sensie, że ja nie jestem poprawiany, modyfikowany komputerowo i tak dalej. Natomiast w serialach wykonuje się te utwory właściwie do playbacku, dlatego że musi być synchronizacja aktorów grających na różnych instrumentach z publicznością, która powiedzmy na przykład w ostatnim 39,5 tygodnia mieliśmy scenę, koncertową scenę w deszczu, którą nagrywaliśmy całą noc. W związku z tym powtarzalność tych ujęć odtwarzania by wykończyła muzyków, gdybyśmy to mieli śpiewać czy grać na żywo. W związku z tym to jest na potrzeby serialu w trakcie kręcenia puszczone, no niczym playback pełen. Natomiast studio trzeba dać z siebie wszystko i naprawdę popracować nad tym głosem, rozgrzać się, wcześniej mieć odpowiednie korepetycje z trenerem wokalnym. To wszystko jest normalnie zrobione tak jak profesjonalni wokaliści. Ale wiesz, nadmienię jeszcze taką sytuację, że przecież znamy już kilku aktorów, którzy doskonale sobie radzą w rynku, na rynku muzycznym. Mówię o Pawle Domagale, który ma swój własny przebój, czy mówię o Arku Jakubiku, który z undergroundowym takim zespołem Dr. Misio koncertuje. No a już naszą totalnie ukochaną gwiazdą jest Piotrek Rogucki, wokalista zespołu Koma. Także,
żeby było feministycznie, dodam jeszcze fantastyczną Joannę Kulik, która przecież przepięknie śpiewa nie tylko w oscarowych filmach, ale od niedawna w serialu Diedi.
Tak, oczywiście Asia Kulik. W ogóle jest wielu aktorów, którzy śpiewają i nie mają tutaj żadnego kompleksu. Także ja swoją tą niszę mam. Ja nazywam to rock'n'rollem dla kobiet i dzieci. Na naszych koncertach bywają tysiące ludzi, to muszę powiedzieć. I ten kontakt z publicznością mojego zespołu jest fenomenalny. Więc my też odnajdujemy tutaj taką drugą nogę naszej działalności. A może właściwie trzecią nogę, bo jeszcze jakbyśmy policzyli film, serial i teatr, no to czwartą nogę.
To był śpiewający Tomasz Karolak. A ty jakich śpiewających polskich aktorów lubisz i cenisz, Łukaszu?
Przede wszystkim jesteśmy krajem, w którym ma bardzo wielu śpiewających aktorów, ale bardzo wielu z nich teraz nie śpiewa, nie wydaje płyt. Olga Bończyk przepięknie śpiewa, proszę państwa. Wydała zresztą ostatnio płytę. Jacek Bończyk, że tak już pójdziemy dalej. Ale kiedyś właściwie było w modzie, że każdy polski aktor potrafił coś dobrego z siebie wykrzesać i nagrywały płyty Stanisława Celińska, nagrywał Piotr Machalica. Mamy ciągle cały festiwal, który zresztą się w tym roku nie odbył, piosenki aktorskiej. Umiejętność śpiewania jest wielkim talentem polskich aktorów. Oni byli do tego zresztą przygotowywani w szkołach teatralnych. Powiem więcej, oni w tych polskich szkołach teatralnych istniały często odrębne wydziały aktorstwa rozrywkowego. Całe pokolenie aktorów, na przykład Jerzy Połomski, zostało tak wychowanych. Szkoda, że w związku z tym to się tak bardzo w Polsce nie przekłada na to, jak produkcja filmowa to wykorzystuje, że mamy na przykład tak mało musicali, że one są czasami dość mizerne. Jeszcze gorzej jest z tańcem, ktoś kiedyś złośliwie zauważył. Ale mamy w każdym razie w Polsce potencjalnie aktorów, którzy można takich filmów wykorzystać, ale tego nie robimy. Chyba też z uwagi na te same powody, dla których często obsadza się jednego aktora w tej samej roli w bardzo wielu różnych filmach. Polacy nie lubią ryzyka.
Moją ulubioną śpiewającą polską aktorką jest Kinga Price, która robi to w sposób znakomity. Zresztą też jest laureatką Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Ostatnio tak Sonia Bohosiewicz często jest wykorzystywana także muzycznie. Maciej Sztur na przykład, Natalia Rybicka. No i oczywiście Joanna Kulik, o której teraz państwu powiemy. Joanna Kulik, tak, która nie tylko pięknie zaśpiewała i zatańczyła zresztą w Zimnej Wojnie Pawła Pawlikowskiego, ale którą także teraz mogą oglądać i której mogą słuchać na świecie wszyscy widzowie Netflixa, bo właśnie na tej platformie pojawił się serial Diedi. Kilkuodcinkowy serial, który jest zdecydowanie dramatem muzycznym, ale pewnie też z tego właśnie powodu zbiera bardzo różne recenzje.
Bardzo trudno jest o tym serialu się wypowiedzieć. Tam dwa pierwsze odcinki reżyserował Damien Chazelle, laureat Oscara za film La La Land, którego ja osobiście wielokrotnie w filmach uważam za twórcę jednego wybitnego dzieła filmu Whiplash i który według mnie zna się tylko i wyłącznie na muzyce. Ale w La La Landzie ten film położył, jest trochę hochsztaplerem. Dłuższa dyskusja na później. To będzie reżyser, którego chyba za 15-20 lat nie będziemy pamiętali. The Eddie jest robiony w warunkach dla niego bardzo dobrych. Tam jest Paryż, tam jest klub jazzowy, tam jest muzyka, tam jest trochę tańca, tam są problemy artystów, ale ostatecznie, nie licząc bardzo dobrego wykonania standardów, które tam się pojawia i bardzo dobrej ilustracji muzycznej, ten serial niezwykle rozczarowywuje. Trochę rozczarowuje nas oczywiście nawet Joanna Kulik, chociaż tu bierzemy poprawkę na wiele rzeczy. Joanna nagrywała ten... Zdjęcia do tego serialu miały miejsce tuż po urodzeniu dziecka, kiedy była osobą bardzo przemęczoną. Ale aktorsko rzeczywiście to nie jest rzecz dobra. Ona tak troszkę wprawdzie nie cofnęła się do tyłu, jak niektórzy, że tak zrobię, masło maślane mówią, ale w bok bez wątpienia w porównaniu z Zimną Wojną ta rola jest. Serial nie przesadnie wciąga, serial nie jest czymś, co nas mocno porusza. Stawia dalsze pytanie o karierę Damiana Chazelle, natomiast w wypadku Joanny Kulik myślę, że ostatecznie to wyjdzie jakoś na plus i będziemy w stanie widywać ją dalej w innych amerykańskich serialach, bo mimo pewnych wad swojej roli pokazała tam wielką fachowość i wielkie umiejętności aktorskie. Oni, niestety, amerykańscy producenci widują co najwyżej Zimną Wojnę i Diego, nie widzą jeszcze innych ról Joanny Kulik, których ona tak wiele stworzyła, bardzo dobrych, pokazujących ją jednak jako, moim zdaniem, jedną z najważniejszych w tej chwili polskich aktorek.
Moim zdaniem dobrze, że ona wystąpiła w tym filmie, że pokazała też swoje muzyczne umiejętności i że w ten sposób też wychodzi poza polskie granice. A największym minusem tej produkcji Diedi moim zdaniem jest po prostu scenariusz. Tych parę wątków, to wszystko jakoś średnio się klei, idzie bardzo ślamazarnie, zwłaszcza w pierwszym odcinku.
Tak jest.
A osobno można oceniać muzykę, która jednak wpada w ucho, tworzy klimat. Może też odczuwam to ze względu na tę pandemię. Miałam ochotę pójść do jakiegoś baru, zamówić sobie drinka i posłuchać takiej kojącej muzyki.
U nas w Warszawie, jak zastukasz, to niektóre cię wpuszczają, wiesz? Nie wiem, jak jest w Lublinie.
Na razie słucham ze Spotify'a.
Ale atmosfera jest tam oddana bardzo pięknie, ale jest to aż trochę przestylizowane. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie. To znaczy... Lubimy filmy, które pięknie pokazują rzeczywistość, w których pięknie pracuje kamera, które mają do tego pięknie dobrany dźwięk, ale musi być w nich coś jeszcze. Musi być dobrze opowiedziana historia, a takich ról bohaterowie nie dostali w tym filmie. Ja przed chwilą zaszczegłem parę rzeczy w stosunku do aktorstwa Joanny Kulik, ale ta postać jest też bardzo płasko napisana. Ona moim zdaniem tam nie miała aż tyle do zagrania, ile by zagrać mogła, bo jednak w wypadku Zimnej Wojny zostało to zrobione zupełnie inaczej. Bardzo mnie to martwi, bo to jest dowód tego, że Damian Chazelle wszedł w takie bardzo wypróbowane, stabilne kolejiny tego typu filmu, przenosząc bardzo wiele rozwiązań z filmów dawnych, a tymczasem chyba żyjemy w czasach, kiedy zaczynamy znowu od kina wymagać tego, żeby jakoś nam ciekawiej o tej rzeczywistości, która jest wokół nas, opowiadało.
Tak czy siak, jeżeli chcą Państwo zobaczyć śpiewającą, ładnie śpiewającą Joannę Kulik i posłuchać trochę jazzu, to można włączyć serial Diedi na Netflixie.
Tak jest, polecamy.
W kinie w Lublinie.
Pozostając w temacie muzycznym i filmowym jednocześnie, powróćmy na chwilę do wykładu Tomasza Kolankiewicza w ramach Akademii Kina CSK. Proszę pamiętać, że Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ten sposób internetowo próbuje rozwijać wszystkich miłośników kina. No nie może póki co zaprosić do siedziby przy Placu Teatralnym, więc proponuje internet. Dzięki temu też zapewne dociera do większej grupy ludzi. Takie wykłady ciekawe, tematyczne, co tydzień są dostępne w internecie. Trzeba tylko wcześniej się na nie zapisać. I tak w miniony czwartek Tomasz Kolankiewicz mówił o dźwiękach, o muzyce w filmie. Uśmiechnęłam się trochę wspominając te czarno-białe, stare filmy, bo pomyślałam sobie, że tak, dzisiaj wiele osób w ogóle nawet może nie pomyśleć, że kiedyś były filmy bez dźwięku, to raz, a dwa, że bez muzyki. I że ta muzyka może stanowić nie tylko jakieś tło, tylko być takim prawdziwym uzupełnieniem tego, co dzieje się na ekranie.
Uzupełnieniem, czymś niezwykle mocnym, wielkim, czymś uzupełniającym i czymś żyjącym całkiem odrębnie dzięki wielkim artystom, bo muzykę do filmów tworzyli też artyści, którzy nie zajmowali się wyłącznie ilustracją. Tacy jak Ennio Morricone, tacy jak Wojciech Kilar, tacy jak Jana Pekaczmarek, wielu, wielu innych. Muzyka była zresztą tym elementem kina, które wchodziło do niego od samego początku i elementem, który istniał w nim na długo przed tym, nim do kina został wprowadzony dźwięk. Elementem, który nadawał też kino popularność, mocował je w naszej pamięci, bo dzięki motywom muzycznym jesteśmy w stanie przypomnieć sobie, jak to wszystko wyglądało i jak wyglądały filmy, które oglądaliśmy, więc jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Ponadto jest to jednak też rzecz bardzo ciekawa z uwagi na łączenie różnych dziedzin sztuki. Myślę, że muzyka odgrywa w kinie zdecydowanie ważniejszą rolę, nawet niż czasami zdjęcia czy oświetlenie, głównie dlatego, że potrafi film zmienić. potrafi film zmienić niezwykle mocno w zależności od tego, jak zostanie użyta. Myślę, że to wszystko sobie Państwo przypomną, kiedy będziecie przelatywali pamięcią przez różnego rodzaju klasyczne dzieła kinowe, które zapamiętaliście również dzięki ścieżce dźwiękowej.
A byłeś kiedyś, Łukaszu, na projekcji filmowej z muzyką na żywo? Czy to granej przez jedną osobę na fortepianie, czy przez zespół muzyczny? Bo ostatnio to jest jak popularne. Kosztowne
to się
oczywiście, ale...
No nie aż takie kosztowne, bo czy pianino jest instrumentem występującym w wielu kinach.
Zaprosić kosztownym... już grupę muzyków, opłacić ich próby, żeby przygotowali coś do filmu na żywo, no to jednak wyzwanie.
No, to jest już oczywiście pewna stylizacja, że polecę trochę Damianem Chazelem, bo kino ma swoją tradycję taperską, pianistyczną. Ilustrowanie tej muzyki za pomocą wyłącznie jednego instrumentu. To było tak przygotowane, aby ilustrować to można było w każdym kinie na świecie. Kiedyś Lubelska Chatka Żaka w dawnych, dawnych czasach organizowała projekcję kina niemego właśnie z taką ilustracją muzyczną. Potem się rozpuściliśmy trochę, drodzy Państwo, bo jednak rozwój techniczny kina w ciągu ostatnich mniej więcej 90 lat, czyli od powstania kina dźwiękowego, umożliwił nam dodawanie coraz nowych instrumentów i coraz lepszą orkiestrację tego wszystkiego, co na ekranie słyszymy. Łącznie z tym, że kina, multipleksy w ciągu ostatnich 20 lat zaoferowały nam tak doskonałą jakość techniczną dźwięku, że właściwie ona nie była gorsza niż to, co możemy usłyszeć na salach filharmonii czy różnego rodzaju teatrów muzycznych. Zobaczymy, czy wielka zmiana, jaka teraz następuje, to, że teraz trzeba będzie troszeczkę z tych wielkich orkiestr zrezygnować, że muzyka będzie musiała być nieco skromniejsza, nie doprowadzi znowu paradoksalnie takiej sytuacji, że muzyka będzie wykonywana na dwóch, trzech, czterech instrumentach, co na przykład będzie umożliwiało bardzo ładnie organizację tego typu koncertów, które rzeczywiście zrobiły się ostatnio bardzo modne, ale też bez przesady. Ja zasiadam w paru komisjach, które przyznają dotacje na tego typu przedsięwzięcia. One się nie zwracają ciągle, bo pamiętajmy o tym, że jednak polska publiczność, mając do wyboru słuchanie muzyków na żywo, a albo muzyki w kinie, wybierze jednak to drugie z uwagi na lepszą jakość.
Tomasz Kolankiewicz mówił nie tylko o roli muzyki w filmie, ale o dźwięku, o jakości dźwięku, o tym, jak to jest wszystko tworzone na planie filmowym, co jest robione w studiu. Myślę, że warto sobie czasem takie rzeczy właśnie uświadomić, że to wszystko jest powiązane. Oddajmy głos Tomaszowi Kolankiewiczowi.
Fakt, że początkowo mieliśmy do czynienia z kinem niemym, wcale nie oznacza, że w kinie nie było dźwięku albo muzyki. To znaczy od samego początku podkładano muzykę do filmów, tylko rzeczywiście ona nie była nagrana na taśmie filmowej, nie była odtwarzana, że tak powiem, równocześnie, tylko była po prostu grana, czy to przez taperów, czy później też przez orkiestry całe, które w tych wielkich takich tak zwanych movie theaters, tak, amerykańskich, czy właśnie tych teatrach filmowych, nawet czasami na kilka tysięcy osób, tam potrafiła grać po prostu orkiestra symfoniczna w pełnym składzie, tak, żeby właśnie podkładać, że tak powiem, na żywo ścieżkę dźwiękową, a nawet jeżeli tego nie było, przy samych już początkach kina, tych takich jarmarcznych początkach, jeszcze w XIX wieku, no zawsze towarzyszył komentarz po prostu. Znaczy były osoby, tacy mistrzowie ceremonii, którzy po prostu tłumaczyli widzom, co oglądają, co to są za filmy. Bardzo często to były takie filmy krajoznawcze, można powiedzieć, gdzieś tam z dalekich krajów właśnie, więc ten komentarz był dosyć ważny. No oczywiście zawsze też słychać było turkot kinematografu i często to jest tak, że ta muzyka w tych początkowych fazach właśnie też miała zadanie zagłuszać ten dosyć wtedy głośny turkot. Natomiast no rzeczywiście takie myślenie o dźwięku i muzyce w filmie, jak znamy dzisiaj, to dopiero zajęło kinematografii trochę czasu. Zdaje się, że pierwszym taką ścieżką dźwiękową, właśnie napisaną, skomponowaną specjalnie dla filmu, która miała za zadanie też jak gdyby nie tylko stanowić takie tło, ale w ogóle zmieniać też i kształtować odczucia widzów przy oglądaniu. To jest ścieżka do filmu King Kong, klasycznego amerykańskiego filmu, więc ta ewolucja stopniowo następowała, no i potem oczywiście z przełomem dźwiękowym ona zaczęła wkraczać do kina. Warto pamiętać, że ten przełom dźwiękowy to też nie było takie jednorodne, że po prostu jednego dnia nagle zaczęto robić filmy dźwiękowe i od tego dnia wszyscy już robili filmy dźwiękowe, tylko to następowało stopniowo. Najpierw udźwiękawiane były tylko fragmenty, potem zaczęły się pojawiać właśnie te takie pierwsze filmy, gdzie można było słyszeć właśnie śpiewanie, no tak ten śpiewak jazz bandu, którego się uznaje za pierwszy właśnie film w pełni dźwiękowy. Natomiast rzeczywiście to następowało powoli, też w różnych krajach, w różnym tempie, więc ta sytuacja taka, którą znamy dzisiaj, no gdzie ta muzyka i ten dźwięk są bardzo ważne, to też zabrała kinematografii trochę czasu, żeby się tego operowania dźwiękiem nauczyć. Znaczy w początkach rzeczywiście to była tylko taka nowinka, taka troszeczkę też sztuczka, więc to nie było jeszcze używane przez twórców jako narzędzie artystyczne. Ale potem różni twórcy zaczęli też dzięki muzyce, dzięki dźwiękowi właśnie też budować dramaturgię w swoich filmach. Tak było na przykład w przypadku filmu M Fritza Langa, gdzie leitmotyw pojawiający się w tym filmie, no właśnie pierwszy raz został wykorzystany leitmotyw do tego, żeby też budować napięcie, tam gwizdana przez mordercę melodia jak gdyby umożliwia rozpoznanie właśnie sprawcy. Także dopiero wtedy twórcy zaczęli właśnie w taki sposób wykorzystywać muzykę także do celów dramaturgicznych. Muzykę i dźwięk. Warto pamiętać o tym, że ta sfera dźwiękowa filmu to jest nie tylko ścieżka dźwiękowa, nie tylko piosenki, które są podłożone, nie tylko skomponowana specjalnie do filmu muzyka, ale też właśnie dźwięk. Dźwięk rozumiany dosyć szeroko, nie tylko jako jakieś takie efektowe motywy, ale też jako coś, co nazywa się sound designem, czyli właśnie takim modelowaniem przestrzeni dźwiękiem. Są specjaliści właśnie od tego sound designu, od udźwiękawiania filmów. To jest tak, że to dodanie dźwięku do filmu tak naprawdę potrafi diametralnie zmienić to, jak widzowie odbierają film. To znaczy, wydaje mi się, że nawet na równi z montażem dźwięk potrafi oddziaływać na widza.
Akademia tak Kina CSK, co tydzień w internecie, najbliższy wykład w czwartek. Kabuki, wudu, szamanizm, czyli aktorski fenomen Nicolasa Cage'a, to temat spotkania z Kają Klimek. Jeśli chodzi o informacje pozytywne już teraz płynące ze świata filmu, to są one takie, że powoli ruszają kolejne produkcje i w Polsce, i za granicą.
Tak, oczywiście na razie są to głównie zakończenia tego, co już jest, czyli te wszystkie seriali, które nie zostały wykończone przed 15 marca. Mieliśmy naprawdę gigantyczną przerwę spowodowaną takim łupnięciem obuchem, jak ktoś kiedyś by powiedział, znając sposób zarządzania zwierząt na wsi, polegający na tym, że wszystko przerwano z dnia na dzień. Na przykład widziano to w TVP, kiedy seriale kończyły się dokładnie w tym momencie, kiedy przestano kręcić odcinki. Korona Królów zakończyła się właśnie w tym momencie. Więc proszę Państwa, to na razie będzie dokończanie. Ja nie jestem pewien, czy będzie to początek wielu nowych projektów. Wynika to także z ogromnego ruchu w świecie scenariuszowym. Nie wiadomo, jakie filmy będą chcieli oglądać ludzie i nie wiadomo, jakie filmy będą chciały im pokazywać firmy produkcyjne po zakończeniu pandemii. Bo jest być może jednak jakaś kwestia zmiany. Mówiliśmy o La La Landzie tutaj na chwilę. Być może nie będzie teraz czasu na puste musicale, ale na dojrzałe kino społeczne. Nie jestem pewny, czy oboje bylibyśmy z tego niezadowoleni. Raczej bylibyśmy chyba zadowoleni, gdyby podniósł się poziom kina na świecie i debatę o nim.
Aż, oczywiście. Tak czy siak czekamy na filmy, czekamy przede wszystkim na dobre filmy. Póki co polecamy to, co dzieje się w internecie. I dobra wiadomość, dobra dla miłośników kina i dla Polaków, i dla Jana Komasy jest taka, że platforma Netflix kupiła prawa do emisji Hejtera, czyli najnowszego filmu Jana Komasy, który, przypomnijmy, niedawno zdobył nagrodę na Tribeca Film Festival. To jest ważne, bo co prawda my już na dwóch platformach możemy oglądać ten film. On miał pecha, on wszedł kilka dni przed pandemią na ekrany kin, więc przeniósł się bardzo szybko, reagując do internetu. Ale co to oznacza? To oznacza, że Netflix od lipca już będzie pokazywał film Jana Komasy na swoich platformach poza Polską. To oznacza, że za granicą obcokrajowcy zobaczą polską produkcję, dobrą, nagrodzaną, tak więc jest. To jest dobra informacja.
Jest tego zresztą coraz więcej. Może Ciało, z tego co się orientuję, pokaże się też na Netflixie w tym roku. Pokaże się Zimna Wojna, pamiętasz, jak pokazała się na chwilę na Netflixie,
a potem zniknęła? Pomyłkę, tak.
Tak, programerzy są wszędzie, włącznie ludźmi, chyba że robiła to jakaś sztuczna inteligencja. Ale pani redaktor Krawiec, drodzy Państwo, akurat promocja polskiego kina to jest coś, co się nam w ostatnich czasach udaje. I byłoby bardzo dobrą rzeczą, gdyby polskie kino powiedziało coś fajnego o czasach pandemii. Zobaczymy, jakie produkcje zaczną się kręcić w najbliższym czasie. Ja jestem optymistą. Polscy twórcy w ciągu ostatnich kilku lat pokazali, że uczą się zmiany myślenia na temat rzeczywistości, która jest wokół ich. Jan Komasa był tego przykładem. To takie drastyczne, ale delikatne podejście do spraw trudnych Udaje się, myślę, że będzie nieźle, Netflix nas będzie chciał i mam tylko taką wielką prośbę do tych z Państwa, którzy w tym momencie włączą takie polskie żyłowanie pieniężne. Nie narzekajcie, że wydaliście pieniądze na Hejtera Jana Komasy, na VOD, a teraz możecie go mieć w jednej cenie w Netflixie, bo proszę Państwa, tak kiedyś robiliśmy. Płaciliśmy za filmy w kinie, a potem one dla tego Netflixa jakoś wchodziły, pojawiały się. Pojawia się nowy model. Zobaczymy, czy kina przetrwają. Wrócę tutaj jak z uporem maniaka, jak Katon Starszy do Kartaginy, do tego bardzo ważnego wydarzenia, bo my wprawdzie z Agnieszką jesteśmy już po 30, ale nasze pokolenie naprawdę bez kina żyć nie potrafi.
Zbliżając się do końca magazynu w kinie w Lublinie, powiedzmy jeszcze o jutrzejszej rocznicy. 18 maja przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II i może to też okazja, żeby przypomnieć o filmach o Janie Pawle II.
Tak, filmach pozytywnych, bo Jan Paweł II, mimo całej ogromnej krytyki, która się teraz pojawia, krytyki słusznej, choćby z uwagi na kwestie pedofilskie i kwestie tego, że Kościół sobie z tym problemem nie radził, poradził sobie właściwie dopiero za następcę Jana Pawła II, Benedykta XVI. Sam Jan Paweł II jest jednak ciągle przez kulturę popularną, co cieszy, bo to był jednak największy Polak XX wieku, odbierany pozytywnie. Jest duchownym, który jest postrzegany jako wielki szermierz też polityki światowej, jako ktoś, kto obalił komunizm i miał też szczęście zarówno do filmów dobrych na swój temat, takich naprawdę artystycznie, z dużym zacięciem zrobionych, jak chociażby Z dalekiego kraju Krzysztofa Zarudzkiego w roku 81. Nie wiem, czy Państwo ten film pamiętają, on naprawdę bardzo dobrze pokazuje powojenną Polskę i stosuje też taki manewr, że my papieża nigdy tam właściwie nie widzimy. Gra go taki w tej chwili popularny z innych powodów aktor Cezary Morawski, który jest filmowany trochę od tyłu, trochę z boku. Film dzieło wybitne. Papieża grali też Albert Finney, John Voight. To były w najgorszym wypadku konfekcyjne, ale porządnie zrealizowane rzemieślniczo filmy pokazujące naprawdę całą komplikację biografii Jana Pawła II, jego życie w Polsce i potem przejście do tego wielkiego świata. No my w Polsce oczywiście głównie pamiętamy włosko-polską koprodukcję z Piotrem Adamczykiem w dwóch odsłonach. Pierwszą pokazującą go jeszcze jako Karola Wojtyłę, a drugą jako już Jana Pawła II. Bardzo ciekawa produkcja po latach, bo ona pokazuje też sposób myślenia o Janie Pawle II z roku 2005, wtedy kiedy jeszcze był dla nas wyłącznie świętym. Ale świętym dalej jest i dalej dobra debata o Janie Pawle II jest potrzebna, zwłaszcza w tą setną rocznicę jego urodzin, które myślę miały po pierwsze symboliczny wymiar. To był bardzo trudny rok dla Polski, rok 1920 i przyszedł ten na świat Polak, który jednak ten komunizm obalił, który nam wtedy zagrażał w dużym stopniu. Ale też popatrzmy sobie, jak mocno byłaby ta rocznica obchodzona i jakim jednak pewnym symbolicznym znakiem jest ta pandemia, która do nas przyszła, która w takich obchodach przeszkadza i zamiast takich pompatycznych, nadętnych uroczystości, pełnych przemówień, daje nam raczej szansę na indywidualną refleksję w tej sprawie.
No i popatrz, Piotr Adamczyk zagrał Jana Pawła II, to może i Tomasz Karolak zagra jakiegoś świętego finalnie.
Myślę, dlaczego nie, bo byli święci, którzy byli bardzo podobni fizycznie i aktorsko do Tomasza Karolaka. Człowiekiem bardzo do niego podobnym był święty Augustyn, taki człowiek, który najpierw żył całym życiem, a potem żył inaczej. Tomasz Karolak jest aktorem drastycznie niewykorzystanym, o czym powiedzieliśmy na początku. Ja bym bardzo chciał w końcu zacząć pisać o nim dobre recenzje.
Pozostając w kościelnych tematach, powiedzmy, że od wczoraj w internecie można oglądać najnowszą produkcję braci Sekielskich, Zabawę w chowanego. To oczywiście jest nawiązanie do poprzedniego filmu, do poprzedniego tytułu, ale skupienie się na konkretnym bohaterze, właściwie kilku bohaterach. Film można oglądać właściwie od doby, więc jeśli Państwo zobaczą, jeśli my w spokoju zobaczymy, to porozmawiamy o nim za tydzień.
To jest zresztą wielkie sprawdzam też dla Sekielskich, na ile ludzie cenią ich film za sam film, jego poziom, za rzecz, która porusza, no za ile za sam temat, który poruszałby nawet, gdyby film był gorszy. Też sytuacja zupełnie inna. Rok temu to się wpisało w narastający przed wyborami konflikt polityczny, do tego wszystkiego jeszcze w pierwszą polską poważną debatę w różnych środowiskach o Kościele i jego roli. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Ja boję się, że ta sytuacja z filmowi Sekielskich się naprawdę nie przysłuży. W sensie on nie osiągnie takich zasięgów i wyników jak rok temu, ale dyskusję wywoła na pewno. Sekielscy zresztą, i tu wracamy do rozmowy naszej sprzed chwili, planują też film o niedoinformowaniu Jana Pawła II w tej sprawie. Więc zobaczymy, jak to będzie wynikało. Jest dyskusja, jest jej element. Ważne, żeby ta dyskusja toczyła się na wysokim poziomie w polskich mediach i żeby ta sprawa nie była zjadana przez stosunek do Kościoła negatywny lub pozytywny w zależności od barw politycznych. To jest takie moje osobiste, prywatne życzenie. Nie wiem, na ile się z nim zgadzasz. Jeżeli tylko film Sekielskich pomoże w tym, aby prawdę odnaleźć, trzeba go wspierać. Ja jeszcze filmu nie obejrzałem. Jakoś znajdę na niego oczywiście, myślę, czas w najbliższym tygodniu i rzeczywiście możemy wtedy sobie, Agnieszko, dłużej na ten temat porozmawiać.
A co widziałeś w minionym tygodniu?
No jak widzisz, jak słyszałaś, bo się nie widzimy, możemy sobie uruchomić na Facebooku tak tą funkcję Lifetime, będziemy się FaceTime, czy jak to się tam nazywa, będziemy się oglądali. Ale wiesz co, Agnieszko, w tym tygodniu widziałem trochę rzeczy. Widziałem serial z Markiem Ruffalo, który tobie też posyłam.
To wiem na pewno.
Bardzo dobry. Myślę, że może być to niezły serial, mimo tego, że w HBO ostatnio zbyt często stosuje się taką metodę produkcyjną, że się obsadza tego samego aktora w roli bliźniaków.
To wiem na pewno, to tytuł filmu dodajmy.
A, tak. Ale oglądałem The Eddie oczywiście. Jak się domyślasz, jestem zawiedziony. Kontynuuję oglądanie Miss Ameryki i dalej zagłębiam się w klasyce, proszę państwa. Powiem państwu tak. Brak konieczności chodzenia na pokazy prasowe o różnych dziwnych porach, żeby to powiedzieć z innymi elementami pracy zawodowej, powoduje, że mam więcej czasu. Myślę, że moim zdaniem pokazy prasowe, które poza plotkarskim walorem pojawiającym się w filmie superprodukcji Juliusza Macholskiego mógłby być rzeczywiście zredukowane i te filmy mogły być u nas wysyłane wszystkich w internecie i wtedy na przykład i ja w Warszawie, i Agnieszka Krawiec bylibyśmy w tej sprawie w końcu równouprawnieni.
Dziękuję ci bardzo, Łukaszu, za rozmowę. Ja muszę dokończyć serial Homecoming z Julią Roberts.
Tak,
to tak sobie właśnie
polecam.
I Mrs. America przez ciebie wspomniana. Też odłożyłam trochę na bok.
W ostatnim odcinku Republikanie robią się coraz lepsi. Ale to już zobaczymy, jak to będzie. Bo ostatni wszedł jakoś tak dziwnie, że mogłaś na HBO go nie obejrzeć. Ale obejrzyj Kate Blanchett dalej. Cudowna.
Obejrzałam jednym tchem czwarty już, zdaje się, sezon Pracujących Mam. I muszę powiedzieć, że takie podejście do różnych kobiecych tematów i momentami mocno czarny humor są mi bliskie. Polecam nie tylko mamom. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Łukasz Jasina ze studia w Warszawie.
Kłaniam się i bardzo jest mi smutno, że ciągle ze studia tylko w Warszawie.
Piotr Wierzchoń, Agnieszka Krawiec. Do usłyszenia.
W kinie w Lublinie.